Nowa Marchia, część czwarta. W cieniu brandenburskich orłów i ośnolubuskie.
Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin.
Drodzy słuchacze, udało mi się przygotować kolejny odcinek podcastu, którym chciałbym się z wami podzielić. Mam nadzieję, że Nowa Marchia nadal was interesuje, a jej historia przykuwa uwagę. To jednak nie koniec, bo będzie na pewno jeszcze jeden odcinek i mam nadzieję zakończyć główną historię tego obszaru. Oczywiście są takie wątki poboczne, które pozwolą wrócić do Nowej Marchii za jakiś czas. Wiem, że przypadł wam do gustu odcinek z historią alternatywną rozbicia dzielnicowego i to jest dobra wiadomość. Razem z Arkiem przygotowujemy kolejną alternatywną historię, tym razem skupiającą się na pewnym rycerskim zakonie. Chciałbym serdecznie podziękować za wszystkie wirtualne kawy, które możecie postawić przez stronę buycoffee.tu/miejsca-nieoczywiste. Wasze wsparcie pomaga promować podcast i dotrzeć do jeszcze szerszej publiczności. Jeżeli jeszcze nie oceniliście podcastu na platformach streamingowych, proszę o chwilę waszego czasu. Gwiazdki i subskrypcje nie tylko sprawiają mi ogromną radość, ale pomagają w poprawie widoczności podcastu. To dzięki waszym gwiazdkom mogę pokazać się nowym słuchaczom, czyli jest to rodzaj polecenia. A tych wszystkich, którzy słuchają podcastu na platformie YouTube, proszę o subskrypcję i kciuki w górę, to równie istotne. Ale zacznijmy kolejną powieść. Poprzedni odcinek historii Nowej Marchii zakończyłem na tym, że dynastia Hohenzollernów obejmuje nad nią rządy. Jak wspomniałem wcześniej, zarówno w poprzednim odcinku, jak i w cyklu Postać na środę, elektor Fryderyk II aktywnie wzmacniał swoje panowanie. Potrafił przyciągnąć do siebie większość rodów rycerskich, obdarowując je licznymi nadaniami i powierzając kluczowe stanowiska w nowej administracji. Jego następcy, elektorzy Albrecht III Achilles i Jan Cicero, kontynuowali tę politykę, umacniając swoją władzę i podkreślając znaczenie szlachty. Powstaje sprawne, absolutystyczne państwo, w wyniku czego doszło do ograniczenia autonomii miast, a sytuacja chłopów uległa pogorszeniu. Kostrzyn od pewnego czasu siedziba zarządcy stał się areną polityczną, odzwierciedlając strategiczne znaczenie Nowej Marchii. Polityka centralizacyjna Hohenzollernów, łącząca różne obszary pod jednym sztandarem, sztandarem Czerwonego Orła, kształtowała obszar zrównoważonej i skoncentrowanej władzy nad Nową Marchią. Po objęciu władzy przez Hohenzollernów przez kilkanaście lat panował w księstwie pewien rodzaj spokoju. Po śmierci księcia szczecińskiego Ottona III w 1464 roku nowy elektor marchijski, Fryderyk II, rozpoczął tak zwaną wojnę o sukcesję szczecińską. Powołał się na dawne przywileje zwierzchnictwa margrabiów nad Pomorzem. Podjął również rywalizację z książętami wołogoskimi o spadek po zmarłym gryficie. W 1467 roku elektorska armia wkroczyła na Pomorze, a w latach 1468-1469 z kolei książę pomorski Eryk II najechał Nową Marchię. Jedyne znaczące rezultaty dla Brandenburgii to częściowe odzyskanie Marchii Wchrzańskiej. Zmęczony wojną Fryderyk II zrzekł się panowania nad Marchią Brandenburską na rzecz swojego brata Albrechta Achillesa, kończąc swoje dni na zamku Neustadt w Bawarii. W 1478 roku rozpoczęła się nowa odsłona sporu, gdy na tronie szczecińskim pojawi się postać Bogusława X, później nazwanego Wielkim. Młody władca odmówił składania hołdu lennego Albrechtowi III Achillesowi, który poprzednio przyjmował taką ceremonię od ojca Bogusława. Armia Brandenburgii zdobyła Banie, Wełczyce, Kołbacz, Czacko i przyległe ziemie do Gombia. Wtedy Bogusław zwrócił się do swej matki, księżnej Zofii, prosząc ją o interwencję u króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka. Doszło do zawarcia rozejmu. W wyniku tej umowy, która zagwarantowała Bogusławowi dziedziczne prawo do księstwa, zaaranżowano ślub z Małgorzatą, bratanicą elektora. Także ustalono warunki dziedziczenia przez Brandenburgię w przypadku bezdzietnej śmierci pomorskiego księcia. Aktualny stan posiadania pomiędzy dwoma księstwami Rzeszy niewiele się zmienił, ale Pomorze, wychodząc z wojny, częściowo pokonane, musiało uznać się lennikiem elektora Albrechta. Przypominam, że więcej dowiecie się w 25. odcinku podcastu o Bogusławie X. Następnym ważnym rozdziałem w historii i rozwoju Nowej Marchii była wojna o sukcesję głogowską, którą toczono w latach 1476-1482. Wojna Jana II z Brandenburgią wybuchła głównie z powodu sporu o sukcesję po bezdzietnej śmierci księcia Henryka XI, ostatniego piasta w swojej linii. Konflikt dotyczył dziedziczenia i roszczeń do ziemi głogowskiej, stając się źródłem napięć między Janem II Żagańskim, a właśnie Brandenburgią. Udział w wojnie marchii brandenburskiej wynikł z faktu, że żona Henryka XI, Barbara, córka Albrechta Achillesa, miała przejąć w dziedziczne lenno miasta, takie jak Kożuchów wraz z zamkiem, okoliczne wsie czy Greenberg, dzisiejszą Zieloną Górę i inne obszary stanowiące spuściznę po zmarłym Henryku XII. To postanowienie zostało niegdyś nawet sformalizowane przez dwie umowy zawarte w 1472 roku. Rozpoczynając się pod koniec listopada 1476 roku, wojna była rezultatem działań zbrojnych Jana Żagańskiego przeciwko siłom elektora Brandenburgii. Po intensywnych starciach, oblężeniach i rokowaniach konflikt został zakończony w 1479 roku układem pokojowym w Fürstenburgu, ustalając warunki sukcesji głogowskiej. W wyniku podpisania traktatu w Kamieńcu Ząbkowickim w 1482 roku Marchia Brandenburska uzyskała kontrolę nad obszarami takimi jak Kożuchów, Szprotawa, Zielona Góra, Bytom, Polkowice. Dodatkowo Barbara zobowiązana była do złożenia hołdu królowi Węgier Maciejowi Korwinowi, ale otrzymała Krosno-Odrzańskie, Sulechów, Bobrowice i Lubsko. Mieszkańcy Świebodzina zachowali prawo pozostawania w księstwie głogowskim. Przekazanie uzgodnionych terenów miało się odbyć podczas spotkania Jana II Żagańskiego i Jana Cycerona, syna Albrechta Achillesa w Gubinie. Miało ono także obejmować wymianę jeńców. Obydwie strony konfliktu zobowiązały się do przestrzegania warunków pokoju i do niepodejmowania działań wojennych pod żadnym pretekstem. W wyniku sporu dziedzicznego w Głogowie Albrecht Achilles przejął panowanie nad Krosnem, Sulechowem i Lubskiem. Po dwóch konfliktach o sukcesję szczecińską i głogowską Brandenburgia zdobyła na wschodzie taką stabilność, że w obawie przed rozpadem państwa w roku 1473 Albrecht III wydał dokument znany jako Dispositio Achillea. W tym akcie ustalił niepodzielność marchii brandenburskiej dla swoich następców. Jednak jak to często bywa w życiu, takie dokumenty mogą okazać się niewystarczające. Czy Dispositio Achillea przetrwało próbę czasu? Nie zważając na postanowienia dokumentu Albrechta Achillesa, jego wnuk, elektor Joachim I, syn Jana Cicero, ponownie dokonał podziału marchii brandenburskiej. W 1535 roku Joachim I Nestor, umierając w testamencie, zastrzegł, że dwaj jego synowie, Joachim i Jan, mają równocześnie sprawować władzę w marchii. Choć ta decyzja była sprzeczna z Depositio Achillea, została wprowadzona w życie. W rezultacie doszło do podziału Brandenburgii na dwa państwa. Joachim II objął rządy w marchii starej, środkowej i wkrzańskiej. Natomiast w Nowej Marchii w 1535 roku margrabia Jan Brandenburski przejął samodzielne panowanie. obaj margrabiowie stali się równoprawnymi elektorami z punktu widzenia Rzeszy. Nowa Marchia, dawna Nowa Marchia, położona na północ od linii Warty, została rozszerzona o obszar ziemi toryńskiej na południu oraz zdobyte w 1482 roku księstwo krotnieńskie. Obejmowało to również zwierzchnictwo nad Cottbus i Żarami. W średniowieczu margrabiowie określali siebie mianem margrabiów Brandenburgii i Łużyc. Przypominam, że Cottbus, Kociebusz to tak zwane dolne Łużyce. Polecam otwarcie mapy, aby zobaczyć obszar państwa Jana Kostrzyńskiego. Od momentu podziału Marchii na powiaty w XVI wieku Nowa Marchia obejmowała powiaty przednie, takie jak Chojna, Gorzów, Myślibórz i Strzelce oraz powiaty tylne Choszczno, Drawsko i Kwidwin. Torzym, Krosno i Sulechów, składające się na obszar południowy od Warty i dawne śląskie księstwo krotnieńskie w całości, były określane jako powiaty inkorporowane. Warto wspomnieć o skali nowego księstwa. Stara Marchia, nazwana również Kurmachią, zajmowała teraz 434 mile kwadratowe, podczas gdy Nowa Marchia obejmowała aż 206 kwadratowych mil. Mimo że Myślibórz był wcześniej uważany za stolicę Nowej Marchii, Jan wraz z żoną Katarzyną z Bruszwiku przeniósł swoją rezydencję do Kostrzyna, który został rozbudowany i umocniony pod kierunkiem słynnych na owe czasy włoskich architektów. O samym Kostrzynie opowiadaliśmy już w podcaście wspólnie z Arkiem Czaplą, więc odsyłam do tego podcastu. Jan z powagą podjął się budowy nowoczesnej i wzorcowej administracji, uzdrawiając finanse do tego stopnia, że nie tylko pozwalało mu to uniknąć zadłużenia, lecz także umożliwiało udzielanie kredytów. Nowa Marchia, rozbudowana i rozwinięta terytorialnie, zamieniła się w obszar bujnego dobrobytu gospodarczego. Era panowania Jana to także epoka prosperującej gospodarki Nowej Marchii oraz przezwyciężenia kryzysu demograficznego. Władca prowadził aktywną politykę celno-handlową ze szczególnym uwzględnieniem ruchu handlowego pomiędzy Wielkopolską a Szczecinem, a ruch ten przechodził przez obszar Nowej Marchii. W 1547 roku w celu zwiększenia dochodów Jan podniósł cła w Kostrzynie. Dodatkowo wprowadził nowe cło odrzańskie i nałożył opłaty celne na bydło, które przemieszczało się przez jego terytorium. W Nowej Marchii obowiązywały także brandenburskie cła od wina, opłaty za towary transportowe w beczkach, a po śmierci margrabiego Jana wprowadzone zostały nowe daniny związane z handlem zbożem. Te działania nie tylko zwiększyły dochody, lecz także ożywiły aktywność gospodarczą, uczyniwszy z Nowej Marchii istotny ośrodek handlowy na owe czasy. Margrabia Jan skoncentrował się na kreowaniu scentralizowanego aparatu władzy, który obejmował wszelkie aspekty życia kraju, a także wymiar sprawiedliwości. W efekcie powstały instytucje takie jak Sąd Nadworny, po niemiecku chyba Hofengericht, oraz Sąd Kamery, Kammergericht, których zadaniem było skuteczne uregulowanie stosunków lennych, spraw podatkowych oraz kwestii związanych z wojskowością. Starania margrabiego miały na celu ugruntowanie fundamentów państwa, tworząc solidne struktury administracyjne i prawne. W roku 1535 Jan z Kostrzyna stanowczo odmówił potwierdzenia zawartego w Hale porozumienia dotyczącego obrony wiary katolickiej. Rok później, w 1538 roku, oficjalnie uznaną dominującą religią na obszarze Nowej Marchii stał się luteranizm, wyprzedzając nawet staromachrochijskiego margrabiego Joachima II w tej kwestii. Do tej chwili przecież wiara luterańska w Nowej Marchii funkcjonowała w pewnym podziemiu, lecz po konwersji Jana na protestantyzm zaczęła się prężnie rozprzestrzeniać i zaskakująco bez sprzeciwów ze strony hierarchów kościelnych. Mimo że joannici, posiadający obszerne dobra w Nowej Marchii i cieszący się autonomią w Brandenburgii, stawiali stosunkowo silny opór, to pod naciskiem margrabiego również oni w 1538 roku przyjęli luteranizm. Nawiasem mówiąc, czy to templariusze, czy joannici w Nowej Marchii, to jest hashtag na kolejny odcinek. W roku 1540 Jan, grożąc użyciem siły, przeniósł komturię z Chwarszczan do Świdwina. W wyniku sekularyzacji dóbr kościelnych w 1539 roku doszło do likwidacji klasztoru cystersów w Mironicach, a około 1540 roku franciszkanie i dominikanie opuścili Krosno. Upadł także klasztor kartuzów w Gorzowie. Sekularyzacja dóbr kościelnych przyczyniła się do wzrostu liczby posiadłości w rękach świeckich, mając istotny wpływ na krajobraz społeczno-gospodarczy księstwa. Konsolidacja księstwa była na tyle gruntowna, że nowa marchia pozostała odrębną jednostką terytorialną nawet po śmierci margrabiego Jana w 1571 roku. Zachowała wtedy własną administrację, sądownictwo i konsystorium w Kostrzynie aż do reformy państwa pruskiego po wojnach napoleońskich. W połowie stycznia 1571 roku niemal równocześnie zgasły dwie postaci, elektor Joachim II i margrabia Jan, który w linii męskiej nie pozostawił potomstwa. Ten skądinąd zbieg okoliczności poskutkował ponownym zjednoczeniem dwóch ważnych terytoriów, elektoratów Brandenburgii i Nowej Marchii. Oficjalnie Nowa Marchia wróciła pod skrzydła elektoratu Brandenburgii, stając się dziedzictwem najstarszego i jednocześnie jedynego pozostającego przy życiu syna elektora Joachima II, Jana Jerzego. Mimo że stany nowomarchijskie zdołały utrzymać pewną autonomię, to jednak zmuszone były ponieść ciężar części długów państwowych. Kostrzyn, będący dotychczasową siedzibą rządu i innych instytucji krajowych, mimo że wciąż spełniał tę funkcję, stracił swą rangę jako stolica i stała rezydencja władcy. Okres panowania Jana z Kostrzyna i lata następujące po nim do wybuchu często omawianej przeze mnie wojny 30-letniej to epoka stabilizacji względem dobrobytu w Nowej Marchii. Region ten skorzystał na ogólnoeuropejskim wzroście importu zbóż i produktów leśnych, co przyczyniło się do powstania majątków junkierskich o znacznej powierzchni. Pomimo licznych prób elektora Jana Jerzego dotyczących podziału państwa, mimo jego licznych potomków, kwestie dziedziczenia ostatecznie uregulowano układem zawartym w Gera w 1599 roku, uznając całość ziem brandenburskich za niepodzielną. W miarę jednak, jak zegar historii przesuwał się ku wojnie 30-letniej, która toczyła się, przypomnijmy, w latach 1618-1648, elektorzy brandenburscy musieli postawić czoła coraz trudniejszym decyzjom. Starali się zachować neutralność księstwa pomiędzy obozem cesarskim a Unią Protestancką i Szwedami. Jednak te założenia okazały się niemożliwe do zrealizowania, a nowa marchia pozostała poza tym konfliktem tylko do 1626 roku. Wtedy doświadczyła brutalnego najazdu listowczyków z Polski, zwerbowanych przez kurlandzkiego szlachcica Aleksandra Rydwica. Potem wojska cesarskie, dowodzone przez Albrechta von Wallensteina, okupowały region od 1629 roku aż do 1631 roku, kiedy Szwedzi niepodzielnie przejęli większość terytorium. Po bitwie pod Lützen, w której zginął Lew Północy, król szwedzki Gustaw Adolf, armia cesarska przejęła część obszarów, m.in. Gorzów i Frankfurt nad Odrą. Po zamordowaniu Wallensteina w 1624 roku sytuacja uległa zmianie, a na terenie Nowej Marchii wznowiono walki. Szwedzi odzyskali kontrolę nad regionem w 1635 roku, choć wojskom cesarskim udało się utrzymać niektóre przyczółki, takie jak Myślibórz, Hojna, Gorzów, po niemiecku Zoldin, Königsberg czy Landsberg. Dopiero od 1641 roku, po zawarciu układu rozejmowego przez nowego elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma, doszło do uspokojenia zmagań wojennych na zasadzie uti possidetis, czyli akceptując aktualny stan posiadania. Ostateczne wycofanie szwedzkich garnizonów z Nowej Marchii nastąpiło po podpisaniu pokojowego traktatu westfalskiego w 1648 roku. Jednak Gorzów i Hojnę przekazano Brandenburczykom dopiero w 1650 roku. W XVII wieku Nowa Marchia doświadczyła rozległych zniszczeń i dezintegracji społecznej. Tego nasileniem były dwa dodatkowe wybuchy epidemii dżumy. Zauważalny spadek zaludnienia miast tego obszaru oscylował średnio na granicach 50%, co, choć istotne, było niższym odsetkiem niż w innych regionach Marchii Brandenburskiej. Przykładowo w Marchii Wchrzańskiej na północy obniżenie i depopulacja sięgała około 88%. Szczególnie dramatycznym przykładem pozostaje Ośno, dzisiejsze Ośno Lubuskie, które zanotowało utratę niemalże 100% przedwojennej populacji. W kontekście sytuacji ekonomicznej Nowa Marchia osiągnęła status najmniej dochodowej części władztwa elektora Fryderyka Wilhelma. Po zakończeniu wojny elektor podjął starania w celu odbudowy całej Brandenburgii, opierając się na zasobach gospodarczych wóz książęcych. Próbą uregulowania stosunków gospodarczych był edykt elektora brandenburskiego z 1643 roku, który ograniczał przejazd szlakiem handlowym z Frankfurtu do Polski, wyłącznie ten szlak do obszaru Nowej Marchii. W celu zwiększenia dochodów państwa wprowadzono dodatkowe cła wodne i lądowe dla miast. W odniesieniu do odbudowy militarnej państwa brandenburskiego po wojnie 30-letniej, wielki elektor przeniósł duży ciężar finansowy na stany miejskie, gdzie miasta odpowiadały za główną część wydatków, a szlachta miała możliwość również składania danin w postaci zboża zamiast gotówki. Procesowi ponownego zaludniania Nowej Marchii służył się, co ciekawe, potop szwedzki, który miał miejsce w sąsiedniej Polsce w latach 1655-1660. Wywołał on migrację mieszczan i chłopów z sąsiedniej Wielkopolski. Po 1668 roku do protestanckiego regionu przybyło również wielu Arian zmuszonych do opuszczenia Polski. W dziejach Nowej Marchii nie można pominąć incydentu związanego z najazdem szwedzkim w latach 1674-1675, który wywarł pewien wpływ na te obszary. Początek wydarzenia to okupacja północnych terenów kraju przez wojska szwedzkie, przemieszczające się z Pomorza Szwedzkiego od grudnia 1674 roku do czerwca 1675. Szwedzki najazd stał się zarzewiem konfliktu znanego później jako Wojna Szwedzko-Brandenburska. W wyniku kolejnych działań dyplomatycznych i wojennych mocarstw europejskich, które wspierały Brandenburgię, konflikt przekształcił się w północnoeuropejską batalię, zakończoną dopiero w 1679 roku. Motywacją szwedzkiej inwazji był udział 20-tysięcznej już armii brandenburskiej w wojnie cesarskiej przeciwko Francji, będącej częścią tzw. wojny holenderskiej. W rezultacie Szwecja, tradycyjny sojusznik Francji, zajęła znaczną część Brandenburgii, aby zmusić elektora brandenburskiego do podpisania pokoju z Francją. Dopiero na początku czerwca 1675 roku elektor wyruszył ze Schweinfurtu z armią liczącą 15 tysięcy żołnierzy i dotarł do Magdeburga. Fryderyk Wilhelm II skutecznie zmusił wojska szwedzkie do odwrotu spod Brandenburgii w kampanii trwającej nieco mniej niż 10 dni. Aby zrozumieć kontekst szerszej sytuacji geopolitycznej, warto przyjrzeć się XVII-wiecznej polityce międzynarodowej dwóch tronów, Brandenburgii i Prus Książęcych. Prusy Książęce były polskim lennem od 1525 roku, kiedy po hołdzie pruskim Albrecht Hohenzollern po przejściu na luteranizm i złożeniu rzeczonego hołdu królowi Polski Zygmuntowi Staremu został pierwszym świeckim księciem Prus. Następnie po śmierci Albrechta na tron wstąpił jego syn Albrecht Fryderyk, będąc ostatnim Hohenzollernem w tej linii. Na skutek różnych intryg politycznych król Polski Zygmunt III Waza wyraził zgodę na unię personalną i połączenie dwóch tronów, brandenburskiego i pruskiego. na których w 1618 roku zasiadł elektor brandenburski Jan Zygmunt Hohenzollern. Od tego czasu do 1701 roku Prusy książęce i Brandenburgia wraz z nową Marchią są jednym państwem. Nastaje czas tworu, które możemy nazwać Brandenburgia Prusy, czyli polityka dynastyczna przyniosła sukcesję po wymarciu gałęzi pruskiej w 1618 roku. 1 stycznia 1640 roku Fryderyk Wilhelm, później zwany Wielkim Elektorem, wkracza na scenę polityczną, wyłaniając się z cienia ojca. Jego panowanie inauguruje trudny okres wojny, kiedy kraj, pozbawiony armii i skutecznej władzy, staje przed skomplikowanymi wyzwaniami zagranicznej polityki. Niemniej jednak celem głównym Fryderyka Wilhelma staje się wzmocnienie władzy monarszej i kształtowanie potęgi państwa brandenbursko-pruskiego, dążąc do pełnej suwerenności na arenie międzynarodowej. Nawiasem mówiąc, Fryderyk Wilhelm I będzie rządził Prusami Brandenburgią blisko pół wieku. Pokój Westfalski, zawarty w 1648 roku po wojnie 30-letniej, staje się przełomem, rozszerzając granice Brandenburgii o Pomorze Tylne i Księstwo Magdeburskie. Po Potopie Szwedzkim układy welawsko-bydgoskie z 1657 roku emancypują Prusy książęce od wpływów Polski, choć Rusy, a sprawa polska, to wątek na kolejny podcast. Edykt Poczdamski z drugiej połowy XVII wieku umacnia Brandenburgię Prusy jako już lokalne mocarstwo. Fryderyk Wilhelm I próbuje rozwijać sprawy morskie. Otwiera też granice dla protestanckich imigrantów, szczególnie hugenotów. Podąża za centralizacją administracji i ograniczeniem roli stanów. To wszystko otwiera nowy etap w historii Brandenburgii i Nowej Marchii, który zamierzam przedstawić w kolejnym odcinku podcastu. Kiedy Nowa Marchia pierwszy raz całościowo pojawiła się na dość dokładnej mapie? W 1585 roku Gerard Mercator, znany geograf, wydał pierwszą samodzielną mapę Brandenburgii, umieszczając ją jako perłę w pierwszej części swego atlasu Germania. To dzieło stanowiło niepowtarzalne połączenie obrazów Pomorza i Brandenburgii, reprezentując jednocześnie najbardziej szczegółową mapę Pomorza autorstwa tego renomowanego kartografa. W przedmowie do opisu Brandenburgii Mercator prezentował istotne informacje na temat Eliasa Ameriariusa, astronoma i profesora matematyki z Wiadriny, czyli Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą. Niestety, brak jest dostępnych informacji dotyczących samego Ameriariusa. Mapa ta prawdopodobnie była załącznikiem do geograficzno-historycznego opisu elektoratu autorstwa trzykrotnego rektora Wiadriny Wolfganga Jobsta. Jej znaczenie wynika z uwzględnienia licznych miejscowości także w obszarze Nowej Marchii. Mapa zawiera 71 sygnatur, z których 67 zostało szczegółowo opisanych. Precyzja miejscowości w okolicach Odry jest lepsza, lecz im dalej na wschód, tym większe są zniekształcenia, zwłaszcza przy granicy brandenbursko-pomorsko-polskiej. Ciekawostką mapy jest uwzględnienie elementów sieci osadniczej, takich jak siedziba Joanitów, a nawet ich baliwat w Słońsku. Mapa Kamerariusa stanie się normatywnym obrazem kartograficznym Brandenburgii i Nowej Marchii na całe pół wieku. Przez cały XVII wiek pojawia się w różnych wariantach i redakcjach, z najpopularniejszym wariantem Mercatora. Mapę tę staram się załączyć w grupie Miejsca Nieoczywiste oraz jako post na kanale YouTube. Miejscem nieoczywistym jest Ośno Lubuskie, które było, choć nie przez cały czas jej trwania, miastem Nowej Marchii. Więc dziś jesteśmy poza Pomorzem Zachodnim, w mieście województwa lubuskiego, na rubieżach Nowej Marchii. Zgodnie z ostatnią wolą margrabiego Joachima po zgonie jego ojca, Jan Kostrzyński objął panowanie nad obszarem zaodrzańskim, będącym częścią margrabstw Nowej Marchii i ziemi torzymskiej. Ośno Lubuskie, pierwotnie część terytorium Lubuszan, stało się kasztelanią polską w drugiej połowie X wieku. Akcja chrystianizacyjna w latach 1124-1125, parta przez Bolesława Cywoustego, zaowocowała powstaniem biskupstwa lubuskiego, związanego z Polską do 1249 roku. I to właśnie pierwsze wzmianki w zapisach biskupstwa z roku 1342 i 1350 opisują miasto jako Osna, a w 1369 roku miejsce otrzymało prawo bicia własnej monety. Po rozbiciu dzielnicowym Polski przez kolejne wieki miasto podlegało wpływom brandenburskim, a od 1701 roku Prusom i niemieckiemu cesarstwu po 1871. Pełne prawa miejskie Ośno uzyskało przed 1447 rokiem, rozwijając się wtedy jako ośrodek handlowy i tkacki. W czasach średniowiecza Ośno wyrosło na centralny punkt ziemi toruńskiej, a od roku 1447, kiedy utworzono starostwo krajowe na tym terenie, stało się oficjalną stolicą ziemi toruńskiej. Niemiecka forma Drozena, Drozen, Drozin, nazwy takie występują w dokumentach miejskich od lat 20. XIV wieku. Ostatecznie stały się nazwą Drozen do 1945 roku. Herb miasta również ewoluował, zanim przyjął formę czerwonego orła na białym tle. Gospodarka miasta opierała się na produkcji piwa i rzemiośle tkackim. Ośno, niestety, doświadczyło licznych konfliktów, takich jak atak husytów z 1430 roku. Przez wieki płonęło, ale mimo tego zawsze powstawało jak feniks z popiołów. Miasto rozwijało się, posiadając na przykład w 1565 roku kilkaset warzelni piwa i w XVIII wieku 157 warsztatów tkackich. Podczas wojny 30-letniej Ośno znalazło się na terenie wydarzeń wojennych, co jak powiedziałem parę minut temu, zdepopulowało miasto w prawie całości. Kolejne lata przyniosły okupację przez walczących ze Szwedami konfederatów wielkopolskich w 1656 roku, a także samych Szwedów w latach 1674-75 w wojnie szwedzko-brandenburskiej, o której również wspominałem. Historia Ośna Lubuskiego to nie tylko opowieść o wojnach, ale historia tego, jak miasto się rozwijało. Ludzie tu nie tylko walczyli, ale pracowali i tworzyli. Tkactwo, produkcja piwa i różne miejskie tradycje to część tej historii. Nie da się oczywiście pominąć historycznych zabytków Ośna. W sercu miasta kryje się pierwszy niesamowity zabytek, mur miejski, który stanowi swoisty zapis historii miasta. Zbudowany jest z granitu i cegły, podstawowych materiałów tego regionu. Mury miejskie Ośna to nie tylko architektoniczne dzieło sztuki, można powiedzieć, ale również brama do przeszłości, w której mieszkańcy Ośna, chroniąc swoje miasto, stawiali opór czy to Kwedom, czy innym najeźdźcom. Maszty, półbaszty i furty, z których niektóre sięgają nawet XIV wieku, ukazują nie tylko zdolności obronne, ale również rzemiosło tamtych czasów. Wyrafinowane rzemiosło. Najciekawszym elementem układu obronnego są dwie baszty. Baszta złodziejska i baszta krzaków. Obie z unikatowymi stożkowymi dachami. Baszta złodziejska była również miejscem więzienia od średniowiecza do XVIII wieku. Podobno wciąż zachowuje ducha minionych epok. Na uwagę zasługuje również ratusz w Ośnie Lubuskim, który jest okazałą budowlą stylu włoskiego neorenesansu z elementami neogotyckimi. Został zbudowany w latach 1841-1844 według projektu Emila Flaminiusa. Pierwotny ratusz zbudowany był już w XV stuleciu, ale został zastąpiony obecną budowlą, pełniąc dzisiaj funkcję samorządu miejskiego i miejsca spotkań publicznych. Kościół świętego Jakuba z kolei to najstarsza i najbardziej imponująca budowla w mieście, podobnie wzniesiona z kamieni granitowych i cegły. Architektura kościoła obejmuje trzynawową pseudobazylikę z ciekawym presbiterium, masywną wieżą i dwiema kaplicami. Budowę kościoła rozpoczęto w 1298 roku, ale to trwało, więc kolejne etapy rozbudowy miały miejsce pod koniec XV wieku. Pomimo utraty średniowiecznego wyposażenia w wyniku reformacji, o której opowiadałem, zachowały się wartościowe elementy, takie jak ołtarz z 1610 roku, trombona z 1619, czy kamienna chrzcielnica z około 1610 roku. Kościół, kiedy przeżywał kolejne renowacje, stał się pewnym rodzajem świadka historii, łącząc katolicyzm, reformację i czasy najnowsze. Będąc w Ośnie, warto zwrócić uwagę również na kaplicę świętej Gertrudy, zbudowaną około połowy XV wieku. Początkowo pełniła ona funkcję kaplicy cmentarnej, będąc częścią kompleksu szpitalnego. Zapewne kilkukrotnie wspominałem już, że kaplice szpitalne znajdowały się poza główną częścią miasta. Mimo kilku remontów i przebudów kaplica przetrwała. Dziś usytuowana jest na wzgórzu, a charakteryzuje się jednoprzestrzenną formą z trójbocznym zamknięciem od wschodu. Zapraszam do spędzenia paru chwil w Ośnie Lubuskim. Długo się zastanawiałem, po co próbuję opowiedzieć tę dość zawiłą historię zapomnianej historycznej krainy. Dlatego na koniec opowieści o Nowej Marchii chcę przytoczyć cytat z tekstu pana doktora Pawła Migdalskiego, historyka średniowiecza z Uniwersytetu Szczecińskiego. Pan Paweł jest autorem publikacji pod tytułem Czy potrzebujemy jeszcze Nowej Marchii? Jest on również współzałożycielem Stowarzyszenia Historycznego Terra Incognita w Ojnie, które zajmuje się właśnie badaniem historii Nowej Marchii.
Dlatego też nie można pozwolić, by w ziemi chojeńskiej czy myśliborskiej pomorskość, a w ziemi gorzowskiej czy strzeleckiej lubuskość zdominowały, zglajszachtowały nowomarchijską przeszłość tych terytoriów. Jeśli tak się stanie, nastąpi skrzywienie obrazu historii, jego zafałszowanie, co utrudni proces dydaktyczny. Nauczanie historii regionalnej może odbywać się jedynie przez ukazywanie całych dziejów bez luk. Każdy brak czy fałsz powoduje przerwanie łączności odbiorcy z szeroko pojętą czasoprzestrzenią, z historią i kulturą regionu, a przez to utratę wartości edukacyjnej regionalizmu, w naszym przypadku ziemi chojeńskiej i Nowej Marchii. Jeśli pozwolimy na ponowne wymazanie Nowej Marchii, to tak jakbyśmy we Francji pozbyli się świetnego dziedzictwa Burgundii, we Włoszech Toskanii, a w Niemczech Frankonii.
Słowo Gleichschacht akurat chyba rozumiem, czyli zapewne mówimy o historycznej urawniłowce, do której nie wolno dopuścić. Tyle na koniec kolejnej części historii Nowej Marchii, krainy zapomnianej. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach@gmail.com.